Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Drodzy Państwo, pozdrawiam serdecznie i zapraszam na rozmowy niedokończone. W naszym studiu goście. Witam Panów, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Jest Pan senator Zdzisław Pupa, Prawo i Sprawiedliwość.
Witam serdecznie, szczęść Boże.
Były radny wojewódzki.
Tak.
Pan poseł Andrzej Szlachta, Prawo i Sprawiedliwość.
Szczęść Boże.
Były prezydent miasta Rzeszowa z Podkarpacia i pan Andrzej Głaz, wójt gminy Tuszów Narodowy.
Witam serdecznie, szczęść Boże.
Szczęść Boże. I cały czas wójt gminy.
Pierwsza kadencja, teraz, obecnie.
Dziękuję. Drodzy Państwo, temat, który chcemy zaproponować, tak wymieniłem też, że panowie byli tu radny, tu prezydent, i mamy też obecnego wójta. No, zaznacza nam, że chcemy mówić o samorządach, ten podział województwo, powiat, gmina. Temat, rola i udział samorządów w rozwoju kraju. Panowie, może o samej roli, tak? Byśmy może na samym początku powiedzieli, jak to rzeczywiście wygląda, jak ten udział w kształtowaniu też i tej polityki państwa, bo myślę, że to jest też ważne. My jesteśmy przed, nawet za chwilę będą zatwierdzane listy, chyba w tym tygodniu będą zatwierdzane listy, różne partie będą zgłaszały też i swoich kandydatów właśnie do gminy, do powiatu, do województwa, później będą radni gminy, powiatu, sejmik wojewódzki, będą zarządy województwa, zarządy powiatu, wójt, burmistrz czy prezydent. Wielu ludzi będzie podejmowało działania, aby też no, bardzo świadomie samorządzić, tak, żeby samostanowić i mądrze stanowić o tej społeczności lokalnej.
Jeżeli ojciec pozwoli, to przypomnijmy historię samorządności. Po tej reformie, po odzyskaniu niepodległości, Senat, a później Sejm podjęły ustawę o restytucji samorządów w Polsce. I w 1990 roku przywrócono w Polsce samorząd gminny. I w 1998 samorząd powiatowy i wojewódzki. Zatem 16 listopada przystąpimy do 7 wyborów do samorządów gminnych i do 5 wyborów do samorządów powiatowych i wojewódzkich. I powszechnie uznaje się, że jedną z najlepiej zrealizowanych dotąd po transformacji ustrojowej w 1989 roku reformą jest reforma samorządowa. Ona nie jest doskonała, ale przekazanie władzy centralnej na poziom małych ojczyzn do gmin, do powiatów, do województw, dobrze ta reforma służy mieszkańcom właśnie na poziomie tych małych społeczności. Nastąpiło wielkie zaktywizowanie społeczności. Ludzie, którzy brali udział w przemianach ustrojowych, wiedzieli, że muszą przejmować władzę na poziomie lokalnym. Stąd te pierwsze wybory były realizowane z taką wielką pasją obywatelską. Pierwsze komitety wyborcze to były komitety obywatelskie. Spontanicznie tworzyły się grupy lokalne i pierwsi radni to nie byli radni z nadania politycznego, tylko z takiej pasji obywatelskiej. I mimo, że środki finansowe w pierwszych latach reform samorządowych nie były jeszcze duże, to te najpilniejsze sprawy, które zgłaszali mieszkańcy swoim przedstawicielom, były realizowane w takiej logicznej kolejności, a później przekazywano coraz więcej zadań. Niestety ostatnie przekazywane zadania na poziom samorządów nie są powiązane z dofinansowaniem samorządów, co rodzi określone problemy
Czyli
finansowe.
Za odpowiedzialnością za konkretne sprawy tak. Powinny też iść środki.
Z jednej strony tak. Nobilitacja, większa władza, ale żeby realizować zadania przekazane, niestety potrzebne są środki. Ale to będziemy później
Dobrze, panowie, że dziś spotykamy się, możemy też o samorządach, o roli samorządów mówić na różnych szczeblach, bo wydaje się, że no, większe emocje są przy wyborach prezydenckich, parlamentarnych, Sejm, Senat, a tutaj no, jak gdyby to wszystko schodzi.
Są duże emocje.
Może lokalne
społeczeństwo. Myślę, że tutaj jest tak, że na takich lokalnych każdy każdego zna i te emocje nie są mniejsze, ale wręcz przeciwnie, może jeszcze właśnie takie lokalne emocje są jeszcze większe. Samorządność, jak sama nazwa mówi, sam się rządzi, ale kto lepiej wie, jak nie na dole, gdzie te pieniądze powinny pójść. Ja teraz jestem w trakcie zebrań wiejskich, podziału Funduszu Sołeckiego. Na terenie gminy Tuszów Narodowy mamy 14 wiosek. 14 wiosek i w tych jest rozdzielany tak zwany Fundusz Sołecki. To wtedy mieszkańcy tej miejscowości przeznaczają sobie pieniądze na co chcą. I warto później wspierać takie inicjatywy. Jeżeli wy uważacie, że to jest na to, to później my wspomagamy jeszcze dalszymi finansami. Ci ludzie na miejscu najlepiej o tym wiedzą. Nie z góry, nie z centrali, ale właśnie na dole. Myślę, że tutaj, jeżeli chodzi o gminę Tuszów Narodowy, jeżeli można by to coś na temat jej powiedzieć, ma około 8 tysięcy mieszkańców, budżet 22 miliony, powierzchnia 8 952 hektary. Jest pięknie położona na skraju Puszczy Sandomierskiej. Jest to rolnictwo, ale również i przemysł. No, trudności są takie bardzo duże, że...
Pan powiedział, że... Na dole my wiemy, jakie są nasze potrzeby, co powinno być teraz realizowane, tak? No ale teraz wspomina pan, że są też problemy. No, może wszystko w zasadzie opiera się o pieniądze, że jeżeli nie mamy pieniędzy, no to inwestycje, bo to najbardziej widoczne jest, tak? Ale pewnie samorząd jest za wiele spraw odpowiedzialny, to też pewnie nam wyjdzie podczas naszej rozmowy, gdzie są największe trudności, a gdzie ta największa odpowiedzialność i gdzie powinniśmy się może jeszcze do tego jakoś tam przyłożyć.
To, co wspomniał pan poseł Szlachta, że zrzucanie przez rząd obowiązków na samorząd, a nie idą za tym środki.
Chociażby szkolnictwo, tak, ostatnimi czasy.
Dokładnie tak, gdzie dość spore dofinansowanie trzeba do szkół. Mam 6 szkół na terenie, prawda, gminy Tuszów Narodowej i nie podjąłem żadnej likwidacji, ale dość często już się słyszy o tych likwidacjach. I szkoda, bo jeżeli tej szkoły, powiedzmy, nie ma, to nie jest tylko sama szkoła. To jest też, powiedzmy, kultura z tym związana. To, powiedzmy, całe środowisko. Jeżeli ta szkoła już przestanie istnieć, to już ta wieś, ta wioska, ta miejscowość traci na tym ogromnie. W związku z tym warto je podtrzymywać, ale też no, trzeba pamiętać o tym, co się dzieje w Polsce, czyli mało dzieci. Jesteśmy na jednym z ostatnich miejsc w świecie pod względem dzietności. W związku z tym trzeba się liczyć, że takie sytuacje mają miejsce.
Proszę... Może być tak, że generalnie na przykład w Polsce jest źle, a w jednej, drugiej gminie czy w jakimś rejonie jest bardzo dobrze. Od czego to zależy i czy tak rzeczywiście może być?
Miejsca pracy. To, co próbujemy w naszej gminie zrobić. Jeżeli będą miejsca pracy, ludzie nie będą wyjeżdżać za granicę. Teraz bardzo dużo ludzi, bardzo dużo mieszkańców wyjeżdża. To jest, powiedzmy, rozbicie też i rodzin, bo jedno z wyjeżdża, drugie nie mając pracy. Dlatego w gminie Tuszów mamy 90 hektarów przeznaczonych pod na przykład park przemysłowy. Chcielibyśmy tam stworzyć strefę przemysłową, ale znowu są opory. Mamy...
Pytanie ludzie, czy to nie zburzy dotychczasowych, tak? No można powiedzieć tego, co ważne też było dla gminy, bo jak pan mówi, rolnicza gmina, czy to też jak gdyby nie zdegraduje tych walorów, które mieliśmy do tej pory.
No stąd może jeżeli nie na wielkim obszarze powstanie jakiś przemysł, miejsca pracy, samego rolnictwa dzisiaj, w dzisiejszym czasie, a ja mam gospodarstwo rolne, chowam zwierzęta, pracuję na tym z dziada, pradziada, ciężko się jest utrzymać. Ten rolnik zawsze był bity i jest niestety bity. Dlatego trzeba, żeby takie małe gospodarstwa rodzinne, które produkują, tak jak mój przykład, na własne potrzeby, a nadwyżki sprzedają, żeby one były dalej, żeby one nie były przeszkadzane, żeby były na równych zasadach traktowane. I myślę, że tu warto w to, żeby to inwestować dalej w to. Głównie właśnie te miejsca pracy, czyli chodzi o to, że co w tej chwili w kraju się robi? Ponad 2 miliony bezrobotnych, ponad 2 miliony wyjechało za granicę, a w Polsce podnosi się wiek emerytalny do 67 lat. To jest uzdrowienie przez polski rząd.
No chyba nie tędy powinno być. Gusowskich, czy prawda, no pojawia się, że PKB rośnie, bezrobocie maleje, no
tak, ale jak wyjeżdżają za granicę.
Wyjeżdżają, jeżeli nie byłoby tej alternatywy, aczkolwiek nie najlepsza to alternatywa, także ludzie znajdują pracę za granicą, bo tu są edukowani, tu i wzrastają. No to byłyby
pracują
to
też na nasze emerytury, na późniejsze nasze emerytury. Jakie te emerytury będą, jeżeli wszystko wyjeżdża za granicę i tam pracują? Ludzie najbardziej operatywnie wyjeżdżają za granicę, bo nie mają tutaj z czego żyć. Jeżeli są już pensje, to różne te pensje niestety są, przynajmniej u nas na Podkarpaciu. Ale bardzo często tak, że nie mają ludzie koniec końca z czego związać.
Potrzeby, problemy, chociażby no, w takiej strukturze. Pan był prezydentem, panie pośle, miasta Rzeszowa. Podkarpacie. Jak tutaj wygląda rola samorządu i na ile jest szansa na to, żeby rzeczywiście ludzie no, mieli pracę, żeby czuli się też bezpiecznie, żeby czuli, tak jak panowie powiedzieli, że to jest nasza mała ojczyzna i my chcemy w niej żyć, chcemy za nią być odpowiedzialni.
Zaraz powiem o Rzeszowie, jeszcze dokończę wątek, który ojciec tutaj podniósł, że są gminy, które sobie radzą, czyli te zamożniejsze, i są gminy, które są w trudniejszej sytuacji. Z czego to wynika? Dochody gminy to głównie udział w podatku Skarbu Państwa, czyli dochody z PIT-u i z CIT-u. Jeżeli na terenie gminy są duże zakłady, jakieś kopalnie, które dobrze prosperują, to gmina jak gdyby z mocy prawa uzyskuje dużą część swoich dochodów. Owszem, jest jeszcze subwencja, która idzie jak gdyby za uczniem. Jest algorytm, który określa, jaką kwotę subwencji otrzymuje gmina. I są jeszcze dochody własne. No ale one opierają się głównie na opłatach lokalnych, od nieruchomości, za wydawane koncesje. To już ten udział jest mniejszy. I wracając do roli takiego miasta jak Rzeszów. Rzeszów jest miastem wojewódzkim, a więc nie tylko realizuje te swoje zadanie jako gmina, ale musi też pełnić funkcję takiego lidera regionu, bo o sile województwa decyduje siła stolicy. Tam się koncentrują urzędy administracji rządowej, urzędy administracji samorządowej. Tam też przychodzi biznes. Duże zakłady lokalizują się, zwłaszcza w tych miastach, gdzie jest dostęp do lotniska, jest dobra komunikacja i akurat moje miasto, miasto Rzeszów, liczące 180 tysięcy mieszkańców, to jest największe miasto Podkarpacia, ma w otoczeniu lotnisko, teraz odnowione, wybudowany nowy terminal, a więc spełnia te kryteria i wokół lotniska powstają teraz duże zakłady. Jak byłem prezydentem miasta, to określiliśmy taką strefę logistyczną, Rzeszowskie Centrum Logistyczne.
Czyli to są te perspektywy.
Tak, i one już udało, będąc prezydentem w trzeciej kadencji, udało mi się kupić 40 hektarów na rzecz mojego miasta, gminy miasto Rzeszów, od prywatnego właściciela i dzisiaj tam powstały bardzo duże zakłady. Tam się koncentruje taka strefa przylotniskowa i tam są tworzone miejsca pracy. Poza tym ważną funkcję pełni również miasto, tak jak Rzeszów, współpracy z uczelniami, bo do miasta przyjeżdżają rezydenci, studenci i tych studentów w Rzeszowie jest ponad 45 tysięcy. To są nasi mieszkańcy przez okres studiów. Oni konsumują usługi komunalne, oni korzystają z komunikacji. To wszystko powoduje pewną prosperytę takiego miasta wojewódzkiego. Ale jednocześnie miasto wojewódzkie powinno dobrze współpracować z gminami ościennymi. Natomiast przez ostatnie dwie kadencje w Rzeszowie miała miejsce bardzo nierozsądna polityka wojen granicznych. Urzędujący prezydent dążył koniecznie, żeby Rzeszów się powiększał obszarowo. I ustawa definiuje pozytywne możliwości powiększania się miasta przez przyłączanie całych jednostek. Natomiast
wojna graniczna na czym miała polegać?
Polegała na wyciąganiu z sąsiednich gmin sołectw, czyli fragmentów gminy.
I te czasami jeszcze pewnie te lepsze.
Oczywiście te już lepiej zurbanizowane i te dochody, które były dotychczas dochodem tych gmin, ekonomicznie z reguły słabszych od miasta wojewódzkiego. Nastąpiło osłabienie potencjału ekonomicznego i inwestycyjnego gmin sąsiednich. Miasto też wpadło w pułapkę konieczności uzbrojenia. Miasto Rzeszów zwiększyło dwukrotnie swój obszar. To jest ewenement w skali kraju. I zamiast rozwijać swoje funkcje metropolitalne, budować swoją wielkość jako metropolia, to wróciło do tej urbanizacji pierwotnej, a więc konieczność budowy kanalizacji, dróg.
No może ktoś myślał, że to będzie dobre rozwiązanie.
Ale nastąpiło jak gdyby rozproszenie potencjału. I teraz w wyniku konieczności tych inwestycji miasto zaczęło się bardzo intensywnie zadłużać. Pełniąc funkcję prezydenta, po trzech kadencjach funkcjonowania samorządu Rzeszowa dług wynosił 80 milionów, a teraz dług wynosi ponad 600 milionów. I to jest wielki problem, jak sobie poradzić z nowymi planami inwestycyjnymi, z absorpcją środków z Unii Europejskiej,
kiedy
przekroczono już 50% poziom zadłużenia. I możemy stanąć przed taką sytuacją, że mamy dobre projekty inwestycyjne związane z infrastrukturą drogową, z obwodnicami, z budownictwem obiektów kubaturowych, ale będziemy mieli problem, do jakiego poziomu jeszcze musimy się zadłużyć.
Ale pytanie, pan mówi te 50%, bo to jest tak, tak już jest, jesteśmy na granicy
do 60
tak, dochodów.
Się zbliżamy.
No więc pewnie nie tylko Rzeszów jest
oczywiście,
przed takim problemem.
To jest syndrom dużych miast, Wrocław, Kraków, inne miasta. I rząd, analizując sytuację samorządów, bo ten dług samorządowy dokłada się do długu publicznego, który zbliża się do biliona złotych. Próbuje wyjść i prawdopodobnie będzie ustawa o finansach samorządu, która umożliwi zaciąganie koniecznych kredytów, ale wyłączy się te zobowiązania, które pochodziły na dofinansowanie projektów z Unii Europejskiej.
A to nie znaczy, że to są też, nie zniknie,
to są też pieniądze.
Na papierze.
To są te same pieniądze do spłacenia, tylko troszkę jak gdyby w innej kieszeni, ale to będzie taka ulga dla samorządu.
Panie ale ktoś, ulga, tak? Ktoś kiedyś powiedział, że za kredyt się nie żyje. I ja tutaj mam inny przykład. Nasza gmina, jak przejmowałem władzę, to było w grudniu 2010 roku, było 8,3 miliona zadłużenia przy 22-milionowym budżecie. Teraz na chwilę, na koniec 2013 roku było 5,3 miliona, na koniec tego roku będziemy mieli 4,6. Przygotowujemy się do następnej perspektywy 2015-2020, ale przy tym udało się nam zrobić na 14 milionów inwestycji w ciągu tej kadencji. Myślę, że to jest wielki sukces wszystkich, którzy nad tym pracowali. Czyli można, czyli trzeba w jakiś sposób też to kontrolować, żeby to zadłużenie. To obiecywałem wcześniej w kampanii i myślę, że tutaj tego słowa dotrzymałem, żeby powolne oddłużanie gminy, ale przy stopniowym również inwestowaniu. Nie da się nie inwestować, bo potrzeb jest naprawdę ogromnie wiele i tutaj, co już zacząłem mówić, co wspomniałem, że są również różne przeszkody, chociażby nawet Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, gdzie ptaki niekiedy czy zwierzęta są ważniejsze od ludzi. Mamy problem, jeżeli chodzi właśnie o ten park przemysłowy, gdzie nie możemy tam uzyskać zgody, bo są ptaszki. Mamy problem z kanałami, gdzie podtopienia są, zalewane są, ale w odpowiednim czasie nie mogą być czyszczone, bo też nie wolno, bo projekt. Myślę, że tutaj takich problemów wiele jest, takich absurdów według mnie troszeczkę, że no, troszkę zwierzęta stały się ważniejsze od człowieka niekiedy, gdzie to by było potrzebne, żeby coś takiego robić i przez lata się to właśnie w ten sposób robiło. Może tylko jeszcze wspomnę, bo to taka ważna dla mnie informacja, że Gmina Tuszów Narodowy, z gminy Tuszów Narodowy wywodzi się generał Władysław Sikorski. Piękna postać, którego dewizą był Bóg, honor, ojczyzna. I to staramy się u nas wcielać. To staramy się wcielać ja osobiście i myślę, że w gminie te wartości są krzewione. Bóg, wartości chrześcijańskie, ojczyzna, wartości patriotyczne, a honor tego wszystkiego ma strzec. To też widać, jeżeli chodzi o wyniki wyborcze, gdzie Prawo i Sprawiedliwość zdobywa tam ponad 70% w wyborach. To jest, uważam, że dużo, jeden z większych sukcesów, jeżeli chodzi o politykę, czyli ugrupowanie, które ma odpowiednie wartości.
Dziękuję. Panie senatorze, Rada Wojewódzka, ten można być największy, tak, największy
samorząd
wojewódzki.
To, co się rzeczywiście udało zrobić w Polsce, tak mówią, też, mówiąc też i trochę i żartem, i kolokwialnie, to, że wprowadzono samorządność w różnych szczebli. Samorząd gminny, powiatowy, wojewódzki. I te szczeble mają z różnego samorządu mają określone zadania. Samorząd wojewódzki oczywiście ma tych zadań bardzo dużo, gdyż między innymi musi zadbać o to, co się dzieje w całym województwie. I tutaj też rola samorządu polega na tym, że ma duży wpływ na rozwój również kraju, gdyż bez tych inwestycji, o których tutaj panowie powiedzieli, bez, można powiedzieć, stworzenia przyjaznych warunków do inwestowania inwestorom, gdzie przychodzą przedsiębiorcy, gdzie jest rozwój przedsiębiorcy, gdzie się tworzą parki technologiczne jakby też w okolicach Rzeszowa. To wszystko przyczynia się do tego, że tworzą się miejsca pracy, że przychodzą inwestorzy, inwestują pieniądze, ale równocześnie produkują. Przyczynia się to do tego, że zmniejsza się bezrobocie i widać wiele przykładów właśnie, kiedy zintegrowane działanie samorządów gminnych, powiatowych czy wojewódzkich pozwala na osiągnięcie wymiernego efektu w postaci właśnie lepszej ochrony służby zdrowia, dbałość o szpitale, dbałość o oświatę, dbałość o infrastrukturę, która jest również ważna. To wszystko powoduje, że mieszkaniec czuje się lepiej. I kiedy ojciec wspomniał o emocjach, które udzielają się często w wyborach centralnych, jak do parlamentu, to trzeba powiedzieć, że te emocje są mniej widoczne, gdyż dotyczą lokalnych społeczności, ale one są, one funkcjonują. I gdybyśmy popatrzyli na zebranie, a tu wójt jeździ po zebraniach w tej chwili sołeckich, to widzi, że ludzie mają różnego rodzaju pomysły na rozwój. Ten pomysł rzeczywiście często jest różny. Często te pomysły są nieraz wydają się sprzeczne, ale jednocześnie one są w interesie społeczności lokalnej, wiejskiej. I kiedy następuje zrozumienie ze strony władz samorządu gminnego, powiatowego, wojewódzkiego, to wtedy dochodzi do tego wymiernego efektu. Często jest tak, że udzielana jest pomoc z samorządu na przykład gminnego, samorządowi powiatowemu po to, żeby wybudować kawałek drogi, kawałek chodnika, żeby wybudować jakąś infrastrukturę. To wszystko pokazuje, że muszą nastąpić siłą rzeczy pewne porozumienia, musi dojść do pewnej współpracy.
A jest to możliwe, bo pytanie, czy ludzie chcą z sobą, tak? Jedna rada z drugą.
Nie, no to często dochodzi do takiej sytuacji, że powiat mówi, no jest droga powiatowa przez dla gminę. Wójt mówi, no pasowało, że ta droga powiatowa była właściwie zrobiona, żeby ona była użyteczna, żeby nie było dziur w drodze. Wobec powyższego występuje do samorządu powiatowego i mówi, zrób chłopie drogę, bo jak nie zrobisz tej drogi, to będę miał problem. Ty będziesz miał problem, a starosta często mówi tak, ja pieniędzy nie mam na całą drogę, no dołóż trochę, to co zrobimy. I często tak bywa, że taka pomoc jest udzielana. Rady podejmują stosowne uchwały. I dzięki temu następuje przy tej wspólnej współpracy następuje ten efekt, że ta droga jest, że chodnik powstaje, że no są inicjatywy, które służą właśnie mieszkańcom.
Jest ta decentralizacja, jak pan poseł też wspomniał na ustawie o tym, że to się wszystko zmieniało, może jest coraz lepiej, tylko też kwestia przekazywania tych zadań. Tak? Jak teraz to wygląda? Władze centralne, rząd i samorządy.
Mamy rzeczywiście sytuację taką skomplikowaną tutaj, bo przy tym
sytuacji przerzucanie odpowiedzialności na siebie, jak zrobić, żeby państwo dobrze działało, tak? Bo każdy ma swoje zadania.
Obserwujemy tutaj w parlamencie z kolegą, tutaj kolega samorządowiec, wójt też tego doświadczy osobiście, gdyż widzimy, że państwo w jakiś sposób chcąc zrzucić, pozbywa się części odpowiedzialności, części zadań, które są nałożone na państwo i przerzuca to na samorząd. Przykład tutaj już wspomniany kwestii szkół. Widzimy wyraźnie, że obowiązkiem państwa jest jak najbardziej zadbanie o to, żeby nie brakło pieniędzy na edukację. Ale obowiązkiem samorządu gminnego jest to, aby zabezpieczyć, można powiedzieć, szkoły, zabezpieczyć, tak podjąć działania, które będą służyły właściwej opiece.
Pan wójt powiedział, że za dzieckiem tak idzie konkretny pieniądz.
Subwencja idzie, ale część tej
Czy to wystarcza na to, żeby rzeczywiście podjąć się w sposób odpowiedzialny tego, by to zrealizować? Te zadania, które zostały na was nałożone.
U nas jest to tak, że blisko około 3 milionów złotych dopłacamy do szkolnictwa. Naprawdę są szkoły, do których trzeba sporo dopłacać, ale nie są to na tyle małe szkoły, żeby mówić, rozmawiać.
22 miliony pan powiedział, tak, w budżecie. 3 miliony na szkoły. Szkół pan powiedział jest 6. No to jest kłopot, jak tu nie mieć manka.
To jest prawda, ale mimo to, jak ojciec widzi, udało się wyjść z zadłużenia i robiąc jeszcze wiele inwestycji, czyli można i tak. Natomiast uważam, że rzeczywiście daleko byłbym od tego, od likwidacji tych szkół. Ta szkoła, jeżeli raz zostanie zlikwidowana w danej miejscowości, a bardzo często to było tak, że na czynem społecznym ludzie sami pracowali, żeby się dorobić tej szkoły. Te szkoły były budowane. Dzisiaj wydaje mi się, że...
Polska kiedyś, można być czynem społecznym, była budowana.
Tysiąc szkół na tysiąclecie.
Tak. Że to było takie PRL-owskie, no ale mieliśmy takie, a inne warunki. A dzisiaj można powiedzieć bardzo szybko likwidować. A ile trzeba trudu włożyć w to, żeby od podstaw, plan zagospodarowania, projekty, dokładnie, budowa.
Dokładnie tak trzeba właśnie to rozumieć, że naprawdę tyle trudu ludzkiego i to już jest ostateczność, gdyby komuś kiedykolwiek przyszła właśnie taka sytuacja, że musiałby likwidować szkoły. Już gdyby zupełnie nie było dzieci. Jeżeli te dzieci są jeszcze w miarę, jest tych dzieci sporo, powinno te szkoły się utrzymywać i stwarzać warunki, żeby powstawały. Pierwsza to praca. Dwa, jakieś sprzedawać, jeżeli jest takie mienie wiejskie, u nas jest, sprzedawać place, czyli powiedzmy, żeby się ludzie budowali, młodzi ludzie. Będą wtedy dzieci, będą szkoły. Czyli w tym kierunku jakiś rozwój gminy.
Mimo tych problemów, tego niedofinansowania szkół, niskiej subwencji, bo średnio około 25% trzeba dopłacać do prowadzenia szkoły, nie mówiąc o utrzymania budynków, o budowie nowych szkół. Kiedy byłem prezydentem,
udało się... Pan myśli, że to jest dobry kierunek, na przykład, że przekazujemy odpowiedzialność za szkoły samorządowe? Czy to jest takie uciekanie od problemów, głównie finansowych?
To, że przeszły na poziom gminy czy powiatu, to generalnie dobrze, bo jednak lepiej zarządza się tymi szkołami na poziomie właśnie tej małej struktury. Ale
to odpowiednia subwencja do tego.
Subwencja, o tym mówimy. Ale mimo tych problemów, to mądry wójt, burmistrz, prezydent wie, że edukacja to jest największy kapitał, inwestowanie w człowieka. I kiedy byłem prezydentem, to powstała w Rzeszowie jedna z najnowocześniejszych szkół. Nowoczesne gimnazjum z dwiema salami sportowymi, z boiskiem, z bieżniami tartanowymi i basen jeszcze przy tym. Czyli można jednak, ale łatwiej jest oczywiście duże jednostce, takie jak miasto wojewódzkie. Bo budżet miasta na przykład w tej chwili to jest ponad 1 mld zł. A więc tak jak pan wójt dysponuje mniejszym budżetem, to realizacja takich zadań inwestycyjnych jest bardzo dużym wysiłkiem. Duże miasto może sobie przemieszczać te środki.
Niemniej w tej chwili będę oddawał w Tuszowie Narodowym, czyli tam, gdzie jest środek gminy, boisko sportowe przy samym gimnazjum.
Pozytywne przykłady
właśnie. Boisko wielofunkcyjne, bardzo fajne, piękne. Co prawda przedłuża się termin oddania z wykonawcą, ale to boisko będzie oddane i będzie służyło gimnazjum. Czyli też korzystając ze środków zewnętrznych, generalnie z RPO, można coś stworzyć,
ojciec
można coś wybudować.
Pytał, jak zmienia się Polska, jak samorządy wpływają na rozwój kraju. Wpływają. Jeżeli jedziemy teraz przez Polskę, to widać, że w małych miasteczkach, w małych wioskach, w dużych miastach nastąpiło takie ożywienie inwestycyjne. No, skorzystanie w części z tych środków. Tak się zmienia Polska, jak zmieniają się te małe ojczyzny. Czyli to jest komplementarne. Duże, strategiczne inwestycje powinna realizować administracja rządowa i tak się dzieje. Autostrady, drogi szybkiego ruchu, linie kolejowe, to są inwestycje.
Ale jest też tak, że niektóre, gminy, wsie tak trochę zmieniają się w takie księżycowe, bo problem z dojazdem, tak?
To
kwestia
jest właśnie
komunikacji i to szeroko pojętej, bo nie tylko
jeżeli
kwestia drogi,
nie ma tych zakładów, nie ma tych dochodów.
Samochodu, tylko kiedyś dobrze funkcjonował jakiś dworzec autobusowy, dworzec kolejowy, ta infrastruktura dobrze się rozwijała, a dzisiaj to...
I często właśnie jest tak, jeżeli administracja rządowa podejmuje jakieś decyzje, likwiduje stację kolejową, likwiduje pocztę, wójt nie jest w stanie utrzymać szkoły, gdzie jest 20 osób, to wtedy powstają takie nisze cywilizacyjne. I to, o czym ojciec mówi, to jest strasznie niebezpieczne.
Jakieś rozwiązanie i perspektywy dla takiego właśnie...
Tu powinno wkroczyć państwo, aby w tej sytuacji, gdy ekonomicznie gmina nie ma możliwości fizycznych realizować ratowanie tego wszystkiego, to ja uważam, że powinna nastąpić modyfikacja algorytmu podziału środków, żeby tym gminom, które znajdują się w tak szczególnych sytuacjach, nie z własnej winy, tylko z winy nawet decyzji rządowych.
Ale pan poseł wie, że takich zastrzyków trzeba by może coraz więcej, bo takich kryzysowych sytuacji jest wiele.
Ale my przyjmujemy zasadę równomiernego rozwoju kraju. Więc tak jak nawet Unia Europejska stworzyła specjalne programy, program rozwoju Polski Wschodniej, to jest właśnie program dla takich województw na Podkarpacie, które przez lata poprzednie były tą Polską, ciężko to powiedzieć, ale kategorii B.
Znaczy, nawet C.
Nawet C. Ale kiedy pojawiły się te środki, to nastąpiło pewne zbliżenie wskaźników ekonomicznych, wskaźników związanych z infrastrukturą drogową. Czyli jest możliwość wpływania państwa, administracji rządowej na to, aby jednak państwo rozwijało się równomiernie. Bo jeżeli gmina jest w takim szczególnym położeniu geograficznym, że nie przebiegają te wielkie ciągi komunikacyjne, nie lokuje się jakiś wielki przemysł, to gmina nie jest temu winna i państwo powinno w tych sytuacjach ingerować.
I strategię jakąś
strategię,
mieć na to.
Tak.
Ale trzeba też zwrócić uwagę na szczególnie ważną sytuację, która ma miejsce również w sejmiku wojewódzkim. To sejmik wojewódzki, to Urząd Marszałkowski dysponuje instrumentami, narzędziami, które też mają wpływ bezpośredni na rozwój województwa, na współpracę z gminami, na współpracę z powiatem. To dzięki też na przykład integracji powiatów, integracji gmin, czy choćby nawet inwencji osobistej wójta, bo to też musimy powiedzieć wyraźnie, że od osoby wójta, od osobowości wójta, burmistrza, prezydenta zależy to, w jakim kierunku pójdzie rozwój danego obszaru. I dzisiaj daliśmy narzędzie bardzo mocne wójtowi, burmistrzowi, prezydentowi, gdyż stanowi jednoosobowy zarząd. To wójt, burmistrz i prezydent jest jednoosobowym zarządem. To on podejmuje osobiście decyzje, które przez urzędników jego zostają później realizowane. Jeżeli te decyzje są błędne, albo jeżeli wójt jest opieszały, albo wójt czy prezydent jest mało kompetentny, no to 4 lata praktycznie jest stagnacji gminy. I nieraz obserwuje się to w niektórych regionach naszego kraju.
Ale
no to
chyba jest ktoś, tak?
Jest
kto mógłby zdynamizować działanie, czy tak trochę przymusić prezydenta?
Oczywiście i dlatego od tego są radni, od tego są, można powiedzieć, różnych szczebli, którzy mobilizują wójta, nie pozwalają mu spokojnie siedzieć, no chyba, że radni są też tacy, aby przyjść i zagłosować i pójść do domu.
No, a jak
natomiast
to
natomiast
jak
często, przede wszystkim takich rzeczy nie ma, gdyż na radnych mają wpływ bezpośredni mieszkańcy, na sołtysa, na radnego miejskiego, teraz są na wioskach przeważnie wybory w jednomandatowe okręgi wyborcze. I dzisiaj, żeby wygrać te wybory, no to musi być osoba znana, musi być osoba oszanowana w swoim okręgu wyborczym, aby dostała ten mandat zasiadania w Radzie Gminy, w Radzie Miejskiej i wtedy ta osoba idzie z czymś, ze swoim programem. Ona idzie i mówi konkretnie, obiecuje ludziom. Ja postaram się zrobić dla tego środowiska, dla tego mojego okręgu wyborczego to i to. Takie i takie zadanie. I z tego będzie rozliczana. I dlatego myślę, że nawet wójtom, niektórym będzie teraz trudniej sprawować władzę z tego względu, że ci ludzie będą mieć pewną niezależność, bo jak wystartuje jako niezależny kandydat, albo czy zależny nawet kandydat, to będzie musiał przyjść z konkretnym oczekiwaniem od mieszkańców po to, aby z wójtem się porozumieć, aby z radą się porozumieć i osiągnąć efekt, który był oczekiwany.
A jak to wygląda u pana? Bo mamy ten podział, mówimy wójt, burmistrz, prezydent, tak? Mamy te odpowiednie rady. I to też jest jakiś układ polityczny. No i czy jest tak, że wójt, burmistrz, prezydent są jakoś też może zakładnikami jakiegoś układu politycznego? Na ile potrafimy się mimo wszystko w samorządach, tak? W tej strukturze ponad podziałami domawiać? Bo widzimy słuszne rozwiązania, bo widzimy dobre projekty, widzimy gdzieś perspektywy, to jest jakaś nasza wspólna strategia, no i nie będziemy się upierali, tylko chcemy i wójtowi, prezydentowi, i burmistrzowi jakoś pomóc.
Różnie trzeba powiedzieć, że to jest i różnie tego doświadczyłem. U nas, jeżeli chodzi o gminy, to przełożenie bezpośrednie to jest starostwo i Urząd Marszałkowski. Mi na przykład przepadł projekt na 4 miliony 700, gdzie ponad 100 tysięcy dałem własnego wkładu na przygotowanie projektów. Uważam, że to nie do końca może było słuszne, ale no nie mogę się na ten temat w jakiś sposób drastycznie wypowiadać. Ale to była właśnie jeszcze tamta opcja, tamta rządząca. Teraz dzisiaj jest inna, dzisiaj jest rządzi Prawo i Sprawiedliwość. Ja nie jestem lepiej traktowany, ja jestem normalnie traktowany. Więc nieraz, niestety, ale jest to rzeczywiście według mnie, obserwując tutaj to życie, jest to nieraz przenoszone. Może
polityka centralna przenosi się bardzo niedobre
właśnie, że tak jest, ale niestety doświadczyłem również i tego, że tak właśnie takie sytuacje ma miejsce, a tak być z pewnością nie powinno. Wspomnieliście o dofinansowaniu.
A co ludzie na to? Pan mówił, że był na iluś tam spotkaniach.
Przedstawiam to społeczeństwu również. Przedstawiam to społeczeństwu, że teraz udało nam się mniejszy projekt jakiś zrealizować przy tej władzy, gdzie tam na 1 200 000 około było modernizacji, chociażby wodociągu, ta woda jest już troszeczkę więcej, jest agregat, jest to, co było takie niezbędne, ale tutaj załatwiło taki ogromny projekt, załatwiłby sprawę tak naprawdę już całkowicie.
Generalnie
by załatwił projekt. Naprawdę nam ogromnie na tym zależało i to jest jedna właśnie z tych rzeczy, które mi się nie udało zrealizować. Myślę, że w następnej perspektywie i być może, że jeszcze teraz, bo teraz niedawno rozmawiałem jeszcze właśnie w Urzędzie Marszałkowskim z panem marszałkiem, z panem dyrektorem Bednarzem, gdzie twierdzili, że być może, że jeszcze będą pieniądze. Jakby były, naprawdę bym się ogromnie ucieszył, bo teraz na pewno byłbym traktowany pewnie inaczej, jak to było wcześniej. Także
a te układy, panowie, trochę wyżej w tych większych strukturach, bo mamy tę, można powiedzieć, tą podstawową, wójt, gmina,
starostwo,
prawda, teraz starostwo, powiat.
Na pewno są ważne, bo tutaj wójt wspomniał o tym, że była inna opcja, teraz jest inna opcja. I tu nie chodzi o to, żeby kogoś traktować lepiej. Tu chodzi o to, żeby traktować, jak tutaj wójt powiedział, normalnie. Czyli spełnia się kryteria, spełnia się, można powiedzieć, wymogi, które zostały postawione w konkursie. To jest ta osoba, czy ten projekt powinien przechodzić. Tu nie powinno być żadnej łaski. Natomiast często
można szukać kropki nad i, czyli zawsze powiedzmy coś znaleźć.
Są odczucia takie, które pokazują wyraźnie, że ktoś jest traktowany bardziej preferencyjnie, a ktoś mniej. I dzisiaj cieszę się, że z tego, co właściwie tutaj wójt mówi, że wróciła pewna normalność, pewna stabilizacja, która pozwala właściwie podchodzić do problemów. Chcę zwrócić uwagę na fakt, że dzisiaj na przykład był temat w Urzędzie Marszałkowskim bardzo ciekawy, związany z termomodernizacją różnego rodzaju obiektów, czyli zwiększeniem efektywności tej ekologicznej. I to tutaj wiele gmin skorzystało, wiele ośrodków skorzystało, przecież piękny temat związany z ochroną zabytków, gdzie również wiele ośrodków korzysta z tego tematu, to dochodzi do ochrony dziedzictwa również narodowego. Chronimy zabytki, chronimy kulturę. Problem również jest dosyć mocny i poważny, związany z ochroną zdrowia, gdzie trzeba powiedzieć wprost, na Podkarpaciu udaje się utrzymać szpitale w rękach jeszcze samorządu. Te szpitale funkcjonują całkiem nieźle, te szpitale się rozwijają nawet, mimo to, że są poważne problemy, że Narodowy Fundusz nie płaci za tak zwane nadwykonania i to jest problem, co zrobić nadwykonanie, co to w służbie zdrowia może być nadwykonanie. Jeżeli ktoś zachoruje, jeżeli ktoś jest chory, to powinien Narodowy Fundusz Zdrowia zapłacić za wykonaną usługę szpitalowi. Niestety takie miejsce ma to miejsce również, że szpitale nie otrzymują właściwych pieniędzy za wykonane usługi, za wykonane zadanie.
A co by było, gdyby wszyscy akurat w konkretnej gminie zachorowali, tak? Tego pewnie nikt w budżecie...
Mamy nadzieję, że epidemii nie będzie.
Dokładnie. Ale pytanie, samorządy mają udział w tych dochodach państwa. I znalazłem taki referat, trudno go cały przytaczać, ale rola samorządów terenowych w kształtowaniu lokalnych i regionalnych warunków rozwoju działalności gospodarczej oraz tworzeniu nowych miejsc pracy. Tutaj położono szczególnie akcent na młodych ludzi, tych, którzy wychodzą ze szkoły, czy średniej, coraz częściej wielu młodych ludzi studiuje też, więc ten próg wykształcenia też się podnosi. I teraz, jakie to są szanse, jakie perspektywy, bo coraz częściej słyszymy, że znajdują pracę, ale poza granicami. I teraz, jak sobie właśnie samorządy radzą, mając świadomość tego, że że to miejsce pracy również będzie dochodowe dla państwa. Tak? Że to nie jest tak, że tylko dla samorządu będzie, ale to również będzie wpływ, tak jak państwo dzieli się tymi środkami, te subwencje idą do szkół, na inne rzeczy, to tak samo te pieniądze dzięki temu, że mamy, na ile to jest teraz spójne, na ile my jest to jakoś tam zintegrowane.
Jest coś takiego, co nazywa się strategią rozwoju województwa. Jest coś takiego, co się nazywa strategią, taki dokument, który nazywa się strategią rozwoju gminy, samorządu. I w tej strategii właśnie te problemy, o których ojciec wspomniał, są ujęte. O nich się mówi. Ta strategia jest obudowana. I w ramach tej strategii obowiązany jest samorząd gminny, samorząd miejski, współpracować z samorządem wojewódzkim, aby te cele realizować. I to, co ojciec również wspomniał, kwestia troski o młodego człowieka, no jest niezmiernie ważna. I tutaj właśnie wójt wspomniał tu również poseł, że należy podejmować takie działania, które będą zmierzały do tworzenia miejsc pracy. I to ta troska o strefę ekonomiczną, o różnego rodzaju inkubatory przedsiębiorczości, o jakieś agencje rozwoju regionalnego, które są na poszczególnym terenie. One wszystkie zmierzają ku temu, aby właśnie zainteresować potencjalnych inwestorów nie tylko sieciami handlowymi, a przede wszystkim nie sieciami handlowymi, ale zakładami pracy, które będą...
Coś, co ma perspektywę.
Będą produkować i będzie perspektywa rozwoju.
Patrzę na zegarek. Zaprosimy też naszych widzów do kontaktu. Dziś temat rola i udział samorządu w rozwoju kraju. Nasi goście, senator Zdzisław Pupa, poseł Andrzej Szlachta i wójt Andrzej Głaz, to wójt gminy Tuszów Narodowy. Telefony do studia 56 657 0011. Drugi telefon 56 657 0012. Telefony w naszej rodzinie 536 600 300 i 536 600 400. Dla tych, którzy są w sieci, będzie to połączenie darmowe. I telefony dla widzów z zagranicy 48 56 657 0013. I drugi 48 56 657 0014. Proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dzielnica. Pozdrawiam
teraz ojca. Kłaniam się ojcu.
I panów, gości, no oczywiście naszych słuchaczy, wszystkich telewidzów. Dziękuję. Bardzo, bardzo serdecznie. Proszę ojca drogiego i panowie. Właśnie samorządy. I tutaj no potrzeba najpierw ogromnej świadomości wszystkich Polaków, takiej odpowiedzialności, żeby wybrać ludzi kompetentnych, to jest jedne, i ludzi sumienia, ludzi, którzy nie będą kupczyć. I tutaj to jest właśnie, to jest do ludzi wierzących. Ludzi wierzących w Polsce jest większość. I to potrzeba naszego właściwie wychowania i samowychowania też. Wybierać tych, którzy nie będą zostawiali swoich sumień i swojej wiary gdzieś za drzwiami swoich gabinetów, czy za drzwiami swojej posługi, swojej pracy. Tak, no to jest problem w tej chwili w Polsce. To jest problem. Panowie, mówicie o szkołach. Ja sobie przypominam, myślę, że wszyscy wiecie, że my służymy naprawdę Polsce. Panu Bogu, Kościołowi, Ojczyźnie, Narodowi. I to, co robimy w Toruniu, zaczęliśmy bez pieniędzy. Zależało nam na ewangelizacji. Zależało na tym, żeby ludzie ze sobą rozmawiali. Żeby rozmawiali na argumenty, żeby poszukiwali prawdy. I dlatego radio, dlatego środek takiego społecznego komunikowania właściwie bez granic przy dzisiejszej technice. Dlatego była taka walka o te częstotliwości radiowe, a później o częstotliwości telewizyjne. I ludzie pomogli, wielu ludzi pomogli, pomogły miliony. Ale są też szkodnicy i widzimy w Polsce tych szkodników. I tu trzeba uważać. Pamiętam, jak nam bardzo zależało i zależy na uczelni. A dlaczego? Na bardzo dobrej uczelni. Na uczelni na najwyższym poziomie. I to nie nawet na poziomie w regionie czy w Polsce, ale w świecie. Na kontaktach z całym światem. Ja się bardzo cieszę, że w ramach tych kontaktów uczelnia w tej chwili chyba współpracuje, czy w każdym razie ma otwarte drogi do kilkudziesięciu uniwersytetów na świecie. Nie będę mówił jak, ale dlaczego o tym mówię? Bo, no, proszę Państwa, kochani, kto nam przeszkadzał? I trzeba to mówić wyraźnie. Trzeba mówić wyraźnie. Od początku. Ja mogę przebaczyć i przebaczam, ale pamięć trzeba mieć. Jak przyszła ta koalicja PO, PSL, no to przecież ten Tusk to od razu uderzył w nas razem ze swoimi ministrami. I ludzie są tak mało świadomi. Tych ludzi później gdzieś wybierają. Ci ludzie później dostają w nagrodę za takie rządzenie, to znaczy za nierząd. Takie to jest nierząd, nierządzenie, tylko dewastowanie. Oni później dostają synekury. No proszę, jak ja to czytam, w tej chwili tak na parę dni uciekłem z Torunia, tak, i trochę więcej mogę sobie czytać też, i na te tematy też, no to kochani, to przecież to widać plan zniszczenia Polski. I oni biorą udział w tym niszczeniu. Trzeba wiedzieć, katolicy wiedzą, Pan Jezus powiedział, po owocach ich poznacie. Jakie owoce? Jakie owoce? Bezrobocie, emigracja zarobkowa, niszczenie rodzin, niszczenie ducha, deprawacja już od przedszkola, to gender, to nie jest żaden żart. To są fakty. Teraz wprowadzanie jakiejś ustawy, Sejm tym się Sejm zajmuje, żeby niszczyć Polskę, wprowadzanie ustaw rzekomo przeciw przemocy w rodzinie. A to jest, chodzi o coś zupełnie innego. Wszyscy jesteśmy przeciw przemocy. Chodzi o wprowadzenie gender. Nie dało się Polski zniszczyć tym marksistom przez tą ideologię wtedy. No to teraz niszczą przez niszczenie duszy. Zdemoralizowanie. I ten rząd to robi. Nie trzeba się tego bać, trzeba mówić bardzo jasno. Gdyby oni nawet 1000 razy przychodzili do kościoła, to trzeba powiedzieć, zostawiają sumienia poza kościołem. Albo mają sumienia nieużywane. To są fakty. Tyle zła. Premier teraz jest. Jak można kłamcę wybierać na najwyższe urzędy? Jeżeli ktoś raz okłamał w poważnej sprawie, nie przez pomyłkę, jeżeli drugi raz okłamał, trzeci raz okłamał, dziesiąty raz okłamał, jak można? Takie państwo, taki naród, nie ma przyszłości. Nie ma przyszłości, jeżeli ten naród nie zmądrzeje. Dlatego zmądrzeć my musimy. Kochani, jeżeli oni, ludzie głodują, są ludzie głodujący w Polsce. Ileś dzieci, już nie pamiętam, milion czy ileś dzieci w tej chwili, to nie dojada w Polsce. Bardzo wiele dzieci ma tylko, nawet jednego posiłku dziennie ciepłego nie ma. A oni odprawy wielomilionowe. Ostatnio to, co usłyszeliśmy, to było ostatnio, ale teraz, no, dlatego trzeba, i tu samorządy. Samorządy. Ludzie znają się nawzajem. I to jest też apel do tak zwanej prawicy. Kochani, jeżeli jesteście prawicą, nie chodźcie na układy z tymi, którzy kombinują. Bo było tak, był AWS w Polsce, część poszła do Platformy, część poszła do PiS-u z tego AWS-u, ale teraz bardzo niejednokrotnie w terenie są znajomymi i kolegami ze sobą. I ten dawny AWS. Prawda? To było też oszustwo. To było też oszustwo. Oszukali naród. Ja nie mówię, że posłowie wszyscy, jak pan patrzę na pana Zdzisława, to porządny człowiek, chciałem powiedzieć porządny chłop, ale i tego, i Bogu dzięki, że wy jesteście i z tego Rzeszowa, z tego południa Polski, niech żeż przyjdzie nam na Polskę, jest taki dobry duch, bo to przecież to jest skandal, to co oni robią. Zobaczcie, co oni zrobili z obronnością Polski. teraz się dowiadujemy, NATO mówi, że nam nie gwarantuje obrony na jakikolwiek wypadek, gdyby się coś działo. Nie gwarantują, już oficjalnie mówią o tym. A pamiętacie, jak żeśmy w Radiu Maryja mówili, my podnosiliśmy pytania, żeśmy stawiali odnośnie wejścia do Unii Europejskiej czy do NATO, to nas chcieli, nie wiem, o co oni by z nami zrobili. Prawda? Co ta Gazeta Wyborcza wyprawiała, TVN, ale inni, jakie naciski na nas. To były naciski przez ludzi Kościoła na nas. Chcieli wywrzeć, ale ludzie Kościoła są mądrzejsi i też się nie dali. W każdym razie, no zobaczcie co. Co oni robili, jak oni robią, to radzę jeszcze raz przeczytać, co robią z Kościołem. Ta książka, akurat w czym tych paru dni wziąłem sobie do czytania, dostałem ją do ojca Janusza naszego. Kościół wyborczej. Największa operacja resortowych dzieci. To właśnie to, jakie operacje ci resortowi robią z narodem całym. Chcą z Kościołem, co chcieli zrobić. Ile zła zrobili. Ile zła zrobili. Wsączyli w sumienia, w mentalność, w umysły ludzkie. Zatruli. Ile ludzi skłócili. Jakie plany mają. Kochani, to wszystko. Dlatego wybierać, koniecznie iść do wyborów i wybrać najlepszych. Naprawdę najlepszych. Żeby nie było żadnych sitw. Ludzie kompetentni. Kompetentni, pragnący służyć ludziom. To jest naprawdę bardzo dużo szczęścia. Sam Pan Jezus mówi, więcej szczęścia w dawaniu, aniżeli w braniu. I służyć ludziom, to jest właśnie polityka. Służyć ludziom. Realizować przykazanie miłości bliźniego. Pochylić się nad tymi najbardziej potrzebującymi. Właśnie dzieci. Właśnie młodzież. Ukształtować ich dobrze. Dobre szkoły. To popierać. Później chorzy, cierpiący, starsi. Nie zostawiać samych. Nie pozwalać na tą eutanazję, jak dzisiaj Ojciec Święty Franciszek powiedział. Ludzie starsi, chorzy, zostawieni sami, bez opieki, to jest eutanazja. To jest w jakiś sposób eutanazja. I tak dalej. To kulturę tak się mierzy człowieka. Jakie jest jego podejście do ludzi starszych, chorych, słabych, do dzieci, do bezbronnych. To jest kultura. I to trzeba wszystko odnowić. I panowie, ja tylko życzę zwycięstwa naprawdę tym, którzy pragną służyć, kompetentnym ludziom. I niechże katolicki naród może dużo zrobić w Polsce i pokazać tej ginącej Europie bez Boga. Może pokazać, jak można się podnieść. Mimo takiego upadku, do czego doprowadzili. A oni tutaj, to jeszcze przypomnę, jak ten Tusk przyszedł do rządów, dostał teraz nagrodę, będzie miał przynajmniej 1000 euro dziennie. I czterech staje się na tych służących, kamerdynerów, trzech słyszę, że mam mieć kierowców. Oczywiście wszystko za darmo, samochody, czego, jeszcze na mieszkanie, ileś tysięcy euro miesięcznie. To wszystko razem. To jest nagroda za to niszczenie Polski. Oni takie nagrody dostają, jak Buzek. Za to niszczenie Polski, ile kopalni zalał. No, dali mu tam, jakie pieniądze dostaje. Prawda? Ale Polski się wyrzekają. Tylko dlaczego tacy ludzie tak mało jeden na drugiego wpływa, że tak źle głosują? Tutaj, jak to się ma do tego naszego chodzenia do kościoła? Jak to się przekłada później na czynną miłość bliźniego, na miłość społeczną i tak dalej. Tak, a oni właśnie tutaj u nas, to ja nie zapomnę, jak ta minister, ona poszła teraz do Unii Europejskiej, to też synekura, no ale jedno, ja bym powiedział, opanuj się człowieku, bo też umrzesz, staniesz przed Panem Bogiem. Opanuj się. Nam pierwsze to wszystkim odrzucili, wszystkie uczelnie, odebrali wszystkim uczelniom te dotacje europejskie na rozbudowę po to, żeby innym wszystkim dać później, a nam tylko nie dać. Takie to przewrotne. To jest nie cywilizacja, nie chrześcijańska i nie łacińska. To jest dzika cywilizacja, to jest dzicz. I wiedzmy o tym i trzeba to mówić. Trzeba to mówić. To, że ci ludzie mają garnitury, że pod krawatami, limuzynami jeżdżą, nie znaczy, że to nie jest, to nie są te elementy bolszewickie. No. Tak jest. Diabeł się ubrał pięknie i działa dalej. Także wiedzmy o tym i alleluja, i do przodu organizować się i ludzie do wyborów i wybierać uczciwych. Żadne sitwy, żadnych ludzi bez sumienia i tak dalej. Po owocach, niech żyje Rzeszów i Przemyśl, i Podkarpacki, ale cała Polska. Szczęść Boże, pokażcie nam, jak należy rządzić. Ale wam też odebrali ogromne pieniądze. Tamten Tusk zresztą z tymi koleżkami, prawda? Nawet na te, ja pamiętam, na te zbiorniki retencyjne, na to, żeby powodzi nie było. To było coś 500 000 000, nie wiem, czy złotych, czy euro. Wtedy odebrali. Tak. To trzeba mieć pamięć też jeszcze. Kto nie ma pamięci, nie ma przyszłości. Mógł zabrać.
Bardzo dziękujemy, ojcze. Wybory, jacy ludzie, jakich ludzi wybieramy, konkretne problemy, zagrożenia.
Jeżeli można się odnieść, ja proszę, w słowach tylko do czcigodnego ojca dyrektora. Chciałem podziękować w imieniu parlamentarzystów za ciepłe słowa Podkarpaciu. Ale Podkarpacie to jest taki region, który murem stoi za kościołem, za Radiem Maria, za Telewizją Trwam i dawaliśmy dowody.
Czyli za sobą stajemy.
Tak jest, tak, jesteśmy razem.
Jak stajemy za kościołem, jak stajemy
jak przyjeżdżał do Polskiego Sejmu na posiedzenie komisji ojciec dyrektor, to myśmy tam stali razem. I jak ta grupa przedstawicieli z Krajowej Rady głosiła nieprawdę, to myśmy wspierali. Ale wspieraliśmy czynnie tu z panem senatorem. Pierwsza taka manifestacja pod urzędem wojewódzkim. Kilkaset osób w lutym przyszła i wojewoda nie miała odwagi podejść i odebrać od nas petycji. Ale ta zmasowana jakaś organizacja społeczna, gromadzenie się ludzi, te pochody jednak wymusiło na władzy te decyzje. I dziś gratulujemy ojcowi dyrektorowi, że takie piękne obiekty, szkoły, i myślę, że to będzie owocować, że nowi absolwenci, mądrzy ludzie będą przenosić tą iskierkę nadziei i będziemy również w dalszej perspektywie
podjął kilka bardzo, bardzo ważnych tematów. Przede wszystkim to gratuluję serdecznie, że Radio Maryja, Telewizja Trwam nazywa zło po imieniu. Kto zła nie nazywa po imieniu, ten współpracuje z tym złem. To były słowa Alberta Krąpca i one są dalej aktualne. W mojej gminie, jako chyba jedyna gmina, ale na pewno pierwsza w powiecie mieleckim, przyjęliśmy poprzez Radę Gminy apel o przyznanie Telewizji Trwam miejsca na multipleksie. Ponad 2 miliony wtedy było podpisu. Brałem udział w marszu. Odczytywany był ten apel. I ciężko było się doprosić. A dlaczego? Dlatego, że niszczą zagłoszenie prawdy. Zagłoszenie prawdy różnie, nieraz są właśnie naciski i różne niedobre jakieś relacje w związku z tym, że mówi się o ludziach nieraz prawdę, a prawdę trzeba mówić, bez względu na konsekwencje. I za to wam serdecznie dziękujemy i gratulujemy pięknie. Alleluja i do przodu.
Nawoływanie o ludzi sumienia to nawoływanie o ludzi, którzy by podjęli wysiłek polityczny, bo polityka to nie czym innym jak troska o dobro wspólne. Przecież jeszcze dźwięczą mi w pamięci słowa arcybiskupa Mokrzyckiego, arcybiskupa Lwowa, który właśnie mówił o polityce w ten sposób, że przypomniał Greków, którzy, ktoś, kto się nie zajmuje polityką, jest nazywany idiotą, tak było to mocno wyrażone. Dzisiaj jakby to zostało zapomniane. Dzisiaj tworzą się koterie, tworzą się układy, tworzą się gry i gierki, które pozwalają tylko wąskiej grupie funkcjonować i żyć. Natomiast człowiekowi, który jest często zagubiony, człowiekowi, który potrzebujący, jest wystawiany poza nawias tych grup i wpływów, to powoduje to, że człowiek się czuje samotny. Nie tak dalej, jak wczoraj spotkałem znajomego, który mocno psioczył na traktowanie pracowników, na traktowanie praktycznie między innymi jego osoby w miejscu pracy przez pracodawców. Mówi teraz, nikt, żadna inspekcja nie przychodzi, żadna kontrola, żeby badała, w jakich warunkach pracownicy funkcjonują. Często są wykorzystywani poprzez umowy śmieciowe, poprzez niewłaściwe często wypłaty, poprzez różnego rodzaju szykany, które ich spotykają w pracy. To wszystko jest mankamentem i problemem naszej ojczyzny. i rzeczywiście wybór właściwych osób do samorządu lokalnego, bo to uważam, że te wybory są istotne i często najważniejsze, aby nie tworzyły się koterii, aby wójt, burmistrz, prezydent, aby sejmik województwa, aby marszałek województwa widział widział przede wszystkim człowieka. To co ojciec mówi, to spojrzenie na człowieka. Jeśli widzimy człowieka jeszcze przez pryzmat wiary chrześcijańskiej, to wydaje mi się, jestem przekonany, wtedy następuje rozwój, wtedy następuje, można powiedzieć, stabilizacja sytuacji w regionie, wtedy następuje również rozwój gospodarczy. Jeżeli widzimy człowieka i tego człowieka właściwie postrzegamy i traktujemy go jako, można powiedzieć, przyjaciela.
Dziękuję. Odbiorę telefon. Bardzo prosimy.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Stefan z Michałowic.
Prosimy.
Witam ojca prowadzącego, bardzo szczerze witam. I gości w studio. Więc ja chciałem się odnieść do wypowiedzi dyrektora, ojca dyrektora Rydzyka i w całej rozciągłości popieram to, co on mówi, bo jest taka rzeczywistość w terenie, w ogóle w Polsce jest taka rzeczywistość. To jest ta rzeczywistość, która w tej chwili istnieje, to przekracza wszelkie normy moralne, które powinny obowiązywać w tych samorządach. Panowie w tej pierwszej części wypowiadali się, mówili o samorządach, o takich, które powinny być, które może istniały na pewno w Polsce przedwojennej, gdzie Bóg, honor, ojczyzna były odnośnikiem tym jak gdyby drogowskazem, nawet w takich małych miejscowościach, małych gminach i w małych aglomeracjach, które się potrafiły same rozwijać, uczciwie rozwijać, gdzie załóżmy samorząd, czy wójt, czy nauczyciel to byli ludźmi, którzy byli szanowani przez społeczność, do nich się każdy mógł zwrócić, każdemu pomogli i te samorządy pomagały przeciętnemu człowiekowi, takiej nawet najmniejszej miejscowości.
Panie Stefanie, tylko dalej mówimy o tym, że w samorządzie są ludzie, tak?
Tak.
Przed wojną, po wojnie i teraz są ludzie.
Ale w tej chwili jest taka sytuacja, że samorządy, które istnieją w większości, ja nie mówię, że wszędzie, ale w większości te samorządy, ja obserwuję to, ja też byłem kiedyś w tym samorządzie już po tych zmianach, bardzo krótko, te samorządy, które istnieją, dosłownie one od iluś tam lat już w ogóle się nie zmieniają. To są ci sami ludzie. O im brody urosły siwe do pasa. Oni tam siedzą. Ci wójtowie w większości się nie zmieniają. Powstały koterie, układy, gdzie przeciętny człowiek nigdzie się, jak to się mówi, nie załapie. Ani do pracy, ani do, żeby załatwić jakąś sprawę, ani niczego nie załatwi. Bo to są wójt w swoich układach. Powstał tak zwany układ, który już kiedyś był, między panem wójtem i plebanem. No niestety taka jest sytuacja. I nawet w tej chwili te wybory, które są przygotowywane, to są tak przygotowywane, że powstały grupy, załóżmy moje osiedle jest podzielone na trzy grupy, bo jest trzech, ma być radnych, nie? Każda grupa ma sobie tam kogoś, w każdej grupie jacyś tam są ludzie. I teraz tak, jeżeli ta grupa jedna zechce być, wybierać w przyszłości po wójta innego, to jeżeli przegra ten wójt, który będzie kandydował, to ta grupa już jest poszkodowana. Ci, którzy tam są, bo już wójt będzie wiedział obecny, który będzie dalej wójtem, że już oni byli przeciwko niemu.
Panie Stefanie, bardzo dziękuję. Ja bym tutaj od razu do wójta może. Jak to jest? Czy to jest rzeczywiście środowisko nieprzemakalne? Czy to nic się nie może stać? Bo rzeczywiście układ, tak jest to zabetonowane, że to nawet tak trochę pachnie mafią.
Jestem przykładem tego, że można to zmienić. Myślę, że przynajmniej koalicja rządząca dąży do tego, przynajmniej na terenie, może mówmy o naszym terenie, o powiecie mileckim.
A kto przy panem rządził?
Rządził, może nie startował człowiek, który startował w jakiejś opcji politycznej, ale popierany przez PSL zdecydowanie, przez Platformę pewnie również. I tutaj odniosę się na przykład do tego, jak załatwiane są nieraz prywatne interesy. 39% NIK ujawnił, że to byli z burmistrzami, z radnymi, związane, powiedzmy, że tam mieli swój udział. Taki przykład jest i u nas. Ci powiedzmy nie na samego wójta, ale żona mojego wójta jest w spółce wiatraki. I jedne wiatraki już mamy przez kogo innego postawione, następne chcą stawiać. Czyli dojście do tego władzy, chęć, żeby przejąć tą władzę od nowa, jest również chęcią po to, żeby załatwiać swoje prywatne interesy. To jest gmina, jest jeszcze następne gminy, gmina Borowa. Tam bardzo pięknie działa Andrzej Jarosz, który również przeciwstawia się wiatrakom. Pani Napieracz Maria, Radomyś, inne może jeszcze gminy. Gdzie powiedzmy ten temat mamy, gdzie ludzie próbują załatwić, ale swoje prywatne interesy. Ja mam w tej chwili 3 wiatraki na gminie. 8 tysięcy złotych mam z tego podatku. W koło nikt się nie wybuduje. Jaki jest interes dla gminy? Jaki interes dla mieszkańców? Prąd droższy, uciążliwości dla mieszkańców, budować się nikt nie wybuduje. W związku z tym, po co to potrzebne, jeżeli chodzi o bliskie usytuowanie dla mieszkańców? Czyli wydaje mi się, patrząc na to, jakie są dochody z tego, a podobno, że to jest blisko 2 miliony złotych na za duży jeden wiatrak. W związku z tym myślę, że dążą wielu do władzy po to, żeby mieć własne korzyści.
Dziękuję. Bardzo proszę.
Przepraszam, że jeszcze raz wejdę. Otóż ja w związku z tym, co ten pan powiedział przed chwilą, chciałbym powiedzieć, no nie można tak uogólniać. Ludzie, wszyscy, nigdy, zawsze i tak dalej. Tak bym nie powiedział, że wszyscy są źli i zawsze tak jest i tak dalej. Wszystko zależy od człowieka, od tego, jakie jest społeczeństwo. I od nas zależy, jaka będzie nasza rodzina, od każdego z nas, jacy będą sąsiedzi, jakie będzie środowisko. Jeżeli chcesz dobrze, to po prostu działaj dobrze. I nie narzekaj, tylko zrób coś, co zrobiłeś, na rzecz wspólnego dobra. A drugie, że ciągle jest ten sam wójt albo ten sam prezydent. A dlaczego ma być inny, jeżeli on jest dobry? Jeżeli jest dobry, to dziękujmy Panu Bogu. Nie jest tak łatwo o ludzi zdolnych, dobrych i którzy by chcieli służyć. To jest drugie. A trzecie, z tymi wiatrakami, panowie, no przecież to jest Ministerstwo Środowiska i ludzie z Ministerstwa Środowiska. Sprawdźcie, czy ten sekretarz stanu Gawłowski Stanisław, czy nie ma nic do czynienia z tym. I te graty wprowadzają. Dlaczego to mówię? Bo ten człowiek, mówię, bo to publiczna sprawa. On nam niszczył sprawy. On wydał takie polecenie, żeby za wszelką cenę zerwać umowę, żeby nas zniszczyć, te sprawy odwiertów, geotermii. A myśmy się zgodzili tylko na to, ja się sam zgodziłem na to, tylko dlatego, bo profesorzy mówili, że będą to robić. Ja mówię, to panowie róbcie, tak jak radio należy do narodu, do ludzi, tak samo i to. I robili. I ten człowiek to psuł. I wiem, że miał do czynienia z tymi wiatrakami. Warto sprawdzić to. Ja tylko pytam się, czy on to nie ma. Jaki to interes, prawda? Jakie pieniądze? Oni, ci rządzący, to już tu żadnych hamulców nie mają. To już jest chyba za komunizmu tego nie było. A teraz to już tak upadły te obyczaje, kultura, polityki, że to znaczy oni doprowadzają do tego, że nie mówię, że wszyscy, bo znowuż, dlatego trzeba odbudowywać wszystkie siły. I ja mówię, jeżeli jest dobry wójt, jeżeli jest dobry prezydent, to dlaczego go zmieniać? Wspierać się, razem iść dla dobra społeczności. Dziękuję serdecznie.
Bardzo dziękujemy. Czyli też kwestia tych wyborów, które są możliwe, tak? Że to nie musi być układ, że to nie musi być takie zamurowane i jak gdyby nie można tego rozbić, jesteśmy skazani na ludzi, którzy nam szkodzą albo robią własne interesy.
Tak jak powiedział ojciec dyrektor, są różne sytuacje. Są rzeczywiście przykłady patologiczne i ta wieloletnia kadencja czasem prowadzi do takich negatywnych zjawisk i jest propozycja, pojawia się koncepcja wprowadzenia kadencyjności. Tak jak w wyższych uczelniach, że rektor może być 2 kadencje, później przerwa i ponownie może być znów wybrany wójt, burmistrz. Ale na to chyba nie ma przyzwolenia w tym parlamencie, w tym Sejmie i myślę, że na razie jest to w sferze tylko koncepcji. Natomiast...
No bo jeżeli na przykład mamy jakąś strategię w gminie, w powiacie, no to jeżeli ją ktoś dobrze prowadzi, no po co go
czyli
zmieniać?
Czyli są też pozytywne teraz przykłady. Tu wszystko zależy od ludzi. Mówimy teraz o wyborach. Jakimi cechami powinien się charakteryzować kandydat na radnego, na wójta, na burmistrza? Fundamentalna zasada. Powinien chcieć służyć ludziom, słuchać ludzi, pracować dla ludzi, pracować dla regionu i pracować dla Polski, pożytków własnych zapomniawszy. To jest przecież w kazaniach księdza Skargi.
Myślę też, że źle nie będzie. Jeżeli będzie pełnił swoje obowiązki, będzie je wypełniał, to z pewnością będzie miał co włożyć też i do garnka, i rodzinę utrzyma. A tutaj przykładem jest chociażby wójt, myślę, że no nie wiem, to ludzie by musieli powiedzieć, jak pracuje, ale też ojciec 9 dzieci.
Piękny przykład.
Prawda? Bo mówi, że ma gospodarstwo, potrafi pracować jeszcze w samorządzie, jest za niego odpowiedzialny.
Dwójka teraz na studia idzie.
I z jednej strony mówimy, że mamy w Polsce zjawisko depopulacji.
Laurki, no ale tak jest, myślę, że to ludzie mogą wziąć i sprawdzić. Ale
z jednej strony mamy zjawisko depopulacji, a tu mamy przykład pozytywny, kiedy powstają jednak rodziny wielodzietne, wspaniałe, ale funkcjonują, kształcą się, czyli można.
Ale być wójtem traktuje jako służbę drugiemu człowiekowi, czego najlepszym przykładem był Jan Paweł II, papież, który tak właśnie to czynił. I myślę, że tak to w tym kierunku powinno iść.
Panowie, bardzo dziękuję za spotkanie. To rozmowy niedokończone. Teraz na antenie telewizji TVN, później mam nadzieję, że i w Radiu Maryja będziemy mogli z naszymi słuchaczami rozmawiać. Dziś rola i udział samorządów w rozwoju kraju. Nasi goście, pan senator Zdzisław Pupa, bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Pan poseł Andrzej Szlachta.
Bardzo serdecznie dziękuję.
I pan Andrzej Głaz, wójt gminy Tuszów Narodowy.
Dziękuję serdecznie.
Dziękuję. I wierzmy, że wybierzemy dobrych, wartościowych ludzi.
No tak powinniśmy robić, bo później można biadolić, załamywać ręce.
Ale to wszystko w rękach wyborców.
Żeby najważniejsze, żeby ludzie poszli do głosowania. O to trzeba też apelować. Ten, kto nie idzie, nie ma prawa później głosu i narzekania, moim zdaniem.
Dziękuję.
Ten nie dbał własną ojczyznę mało.
Ojciec dyrektor określił, jakich ludzi powinniśmy wybierać. Warto to wziąć pod uwagę, oddając głos.
Ja myślę też, że co mamy w sercu i w umyśle, no, tak później reagujemy i działamy. Więc nieraz może trzeba i też coś zmienić w sobie, żeby lepiej popatrzeć na drugiego. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.